Dzień dobry Państwu. Dzisiaj na poważnie. Dzisiaj o udarach mózgu porozmawiam z doktor nauk medycznych Aleksandrą Golenią z Kliniki Neurologii Szpitala Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Warszawiacy wiedzą, to jest taki szpital na Banacha.
Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry
Państwu. Dzień dobry. Panie doktor, trzeba zacząć od wyjaśnienia. A ten udar, na który w Polsce umiera co roku 30 tysięcy ludzi. Ja mówiłem o 7.30, to jest tak jakby prawie cały Sopot, albo nie wiem, Mikołajki i Mrągowo co roku umierało. To co to jest ten nieszczęsny udar?
Udar jest wtedy, kiedy do mózgu nagle przestaje płynąć krew, bądź płynie jej za dużo.
Ten drugi to wylew.
Ten drugi tak, to udar krwotoczny zwany potocznie wylewem. Dzieje się tak w sytuacji, kiedy tętnica, która doprowadza krew do mózgu lub tętnica mózgowa ulegnie nagle zamknięciu, zwężeniu bądź pęknięciu.
A dlaczego ona się tak zwęża albo zatyka?
Przyczyn udaru, bo teraz jeżeli dojdzie do, jeżeli tętnica ulegnie zamknięciu bądź zwężeniu, mówimy o udarze niedokrwiennym.
Czyli tego jest najwięcej. Jak gdzieś czytałem, że tak 80% udarów to są właśnie te niedokrwienne, czyli kiedy krew nie dociera do mózgu.
Tak, znacznie częściej występują udary niedokrwienne i one są spowodowane zamknięciem naczynia przez zakrzep. Przyczyn może być kilka i jedną z przyczyn są przyczyny sercowo-zatorowe, to znaczy zaburzenia rytmu serca. Najczęstszym rodzajem zaburzeń rytmu serca u osób starszych jest migotanie przedsionków.
Czyli to się łączy, że jak mnie migotają przedsionki, to może to jest większe ryzyko, że skończy się to niestety udarem.
Tak, migotanie przedsionku zwiększa 4-5-krotnie ryzyko udaru, stąd jest ważne, aby zostało szybko wykryte.
No dobrze, pani doktor, no dobrze, to wiemy, że ten udar jest wtedy, kiedy krew nie dociera do mózgu i wiemy mniej więcej, dlaczego ona nie dociera. Ale czy my, normalni ludzie, którzy nasi słuchacze, którzy nas teraz słuchają, mogą powiedzieć, dobra, okej, nie mam ochoty mieć udaru. To jest paskudne, to może spowodować kalectwo, nie daj Boże śmierć, muszę coś ze sobą zrobić. Co mogę robić, żeby nie mieć udaru? Jak temu zapobiec?
Celem zmniejszenia ryzyka udaru jest wyeliminowanie czynników sprzyjających.
A po ludzku.
Zmiana trybu życia na tryb bardziej, zwiększenie aktywności fizycznej.
Zaprzestanie... Niech się pani nie gniewa, ale Tomasz Lis przebiegł maraton i dostał 4. udaru.
Tak, to prawda, ale też trzeba wyeliminować inne czynniki ryzyka, czyli leczyć choroby, które sprzyjają wystąpieniu...
No w tym przypadku to była choroba serca,
wystąpieniu udaru. I do takich chorób należy cukrzyca, nadciśnienie tętnicze wspomniane,
no migotanie
przedsionków.
Nadciśnienie, jak nam krew buzuje, to co to jest większe ryzyko wylewu? Przepraszam, ja tak mówię, tak mi się wydaje, że jak ta krew buzuje za bardzo w tych żyłach, to jak doleci do mózgu, to nam go zaleje.
Tak, jedną z głównych przyczyn udaru krwotocznego jest nieleczone bądź niedostatecznie leczone nadciśnienie tętnicze. Ale...
Nie, pani doktor, dobrze, to za chwilę o tym, co robić. Znaczy, pani mówi, że mieć zdrowy tryb życia, znaczy czegoś nie jeść, coś jeść, czegoś nie daj Boże nie pić...
Tak, należy unikać produktów wysoko przetworzonych. Co to znaczy? Czyli produktów, które są gotowe do spożycia. Należy zmniejszyć...
Czyli te wszystkie takie fajne rzeczy, które sobie teraz młokosy kupują w Żabkach albo gdzieś tam.
Tak.
To nie. To niezdrowe.
Niezdrowe.
Soczewice jeść. Studenci, słyszycie? Soczewice.
Również napoje słodzone cukrem. Należy zwiększyć ilość spożywanych warzyw. Ograniczyć spożycie mięsa na rzecz rybów.
Czyli mniej mięsa na rzecz ryb.
Na rzecz ryb.
No dobra, czyli zamiast goloneczki łosoś?
Na przykład.
No dobrze, to przy piątku, proszę Państwa, polecamy łososia, ale teraz poważniej. Pani doktor, dobrze, bo to bardzo ważne jest jeszcze nie tylko to, jak się ustrzec, ale jak już nie daj Boże nam, albo komuś bliskiemu przytrafi. To znaczy, kiedy my poznajemy, że to udar, bo wszyscy lekarze mówią, że najważniejszy jest czas, żeby pacjent szybko trafił do szpitala. No to kiedy ja wiem, że jest udar?
Do objawu, które mogą sugerować, że doszło do ostrego udaru, należy nagłe osłabienie jednej strony ciała. Czyli pacjent ma trudności z poruszaniem kończyną górną, kończyną dolną, bądź w ogóle nie rusza kończyną. Drętwienia i zaburzenia czucia po jednej stronie ciała. Asymetria twarzy, czyli opadnięty kącik ust. Część pacjentów ma zaburzenia mowy. I to mogą być zaburzenia, które
piątek
polegają...
Piątek wieczorem to zaburzenia mowy i równowagi ma wielu pacjentów w Polsce.
Ale niekoniecznie związane z udarem.
Niekoniecznie.
W przypadku udaru zaburzenia mowy polegają na trudności z rozumieniem mowy lub też w ogóle trudności z wypowiadaniem zdań. Mówimy do pacjenta, a pacjent nie rozumie, co do niego mówimy.
Czyli jak się coś takiego przytrafi, to nie czekać, tylko natychmiast, nie czekać, aż przejdzie. Herbatka nie pomoże. Natychmiast do szpitala?
Tak, w przypadku stwierdzenia tych objawów należy niezwłocznie wezwać pomoc. Im szybciej zostanie wezwana pomoc, tym szansa na skuteczne leczenie udaru i uchronienie chorego przed niepełnosprawnością jest większa.
Dobrze, pani doktor, o tym jeszcze porozmawiamy w internetowej części rozmowy, ale ja chcę skorzystać też z tego, że pani zajmuje się również leczeniem chronicznego bólu głowy. Ja tak sobie myślę, na ból głowy to się skarżą akurat wszyscy, dokumentnie wszyscy, jak leci, a kiedy taki powszechny, normalny ból głowy, który nie jest niczym strasznym, powinien nas naprawdę zaniepokoić.
Na szczęście większość bóli głowy ma charakter pierwotny. Są to bóle samoistne, czyli niespowodowane jakąś uchwytną przyczyną. Nie znajdujemy przyczyny uchwytnej tego bólu głowy.
To jest
głowy.
Na szczęście, jak pani nie wie, co się dzieje?
To jest na szczęście, bo druga grupa to są bóle głowy, które spowodowane są jakąś inną chorobą. I jeżeli na przykład pękniętym tętniakiem, który prowadzi do krwotoku podpajęczynówkowego.
Pani doktor. Nikt nie wie, co to jest krwotok podpajęczyn jakiś tam.
Ale towarzyszy mu bardzo silny ból głowy, najsilniejszy w życiu i wtedy należy skorzystać. Wtedy należy skorzystać z pomocy.
No dobrze, ale jak tak nas na co dzień boli głowę, to jest bardzo groźne, czy po prostu przyzwyczaić się, bo na coś musimy umrzeć?
Jeżeli ból głowy występuje codziennie, utrzymuje się kilka miesięcy, utrudnia funkcjonowanie, to taki pacjent powinien skorzystać z porady specjalisty, ponieważ pewnie będzie konieczność przeprowadzenia.
Ale tak normalnie boli głowę, to co, kawa? Kawa pomaga? Czy raczej spacer zamiast, nie daj Boże?
Kawa bez wpływu raczej na ból głowy.
Naprawdę? Ja całe życie leczyłem się kawą.
Jeżeli jest skuteczna.
No dobrze, czyli kawa nie ma na to wpływu. Czyli co, ciasteczko też nie ma wpływu? A nie, nie można, przecież zapomniałem.
Nie można, ryzyko udaru.
Matko Boska, proszę Państwa, zjedzcie to ciasko szybciej, póki jeszcze nie usłyszeliście końca tej rozmowy. Na koniec będzie w radiu RMF24 i w interi.pl. Słuchaczom radio serdecznie dziękujemy i na koniec tylko powiedzmy jeszcze jedno, bo ktoś może być przerażony. Coraz więcej udarów się leczy, prawda?
Tak, od kilkunastu lat jest dostępne leczenie przyczynowe udaru. Tylko to leczenie należy zastosować do 4,5 godziny od zachorowania.
Czyli jak się nie daj Boże staniesz coś, to błyskawicznie do szpitala i wyjdziecie z tego. Radio RMF24, jak wspominałem, interia.pl, tam dalszy ciąg tej rozmowy. Zapraszam serdecznie. Pani doktor, nic się nie zmienia, dalej rozmawiamy i jesteśmy na antenie. Tutaj byli tacy magicy, którzy mówili, co już nie, już mogę powiedzieć, co ja myślę naprawdę. Nie, jeszcze pani nie może powiedzieć, co pani myśli naprawdę. A teraz poważnie, bo pani mówi 4,5 godziny. No dobrze, to nie do końca od pacjenta zależy, by nie powiedzieć, że to w ogóle nie zależy od pacjenta, bo jak mu się coś dzieje, to on pewnie nie zadzwoni po pomoc. Chociaż może, no nie wiem, z rzadka to się zdarzy, że ktoś bardzo szybko, bardzo wcześnie zadzwoni, bardzo wcześnie, wczesnym stadium. Ale jak się z tego wychodzi? Co może zrobić lekarz? Oprócz tego, że rehabilitacja potem.
No, najważniejszy w leczeniu udaru jest czas, czyli szybkie dotarcie do szpitala. To pozwoli włączyć, wdrożyć leczenie przyczynowe, które znacznie zmniejsza ryzyko niepełnosprawności pacjenta.
A na czym polega to leczenie przyczynowe?
Leczenie to polega na jednorazowym, dożylnym podaniu leku, które podanie leku trwa 60 minut i zadaniem tego leku jest rozpuszczenie zakrzepu w tętnicach mózgowych. Czyli jeżeli naczynie zostało zamknięte, to ten lek to naczynie udrażnia i przywraca przepływ krwi do mózgu. Przy czym istnieje zależność właśnie między czasem podania leku, a czasem zachorowania. Jeżeli ten sam lek zostanie podany w ciągu 90 minut od zachorowania, to ratujemy jedną osobę na cztery. Jeżeli ten lek zostanie podany w czwartej godzinie od zachorowania, to ratujemy jedną osobę na 14, którym ten lek podamy. Więc czas jest istotny.
No dobrze, to wszystko, jakby to pani powiedzieć, wybrała sobie pani dość niefajną specjalizację, bo szansa, że pani wyleczy człowieka jest taka, powiedziałbym, taka sobie, no. Bo ci ludzie później tak, no właśnie, doktor Michał Karliński z Instytutu Psychiatrii i Neurologii powiedział, że spośród pacjentów, którzy dostaną udar, co drugi będzie osobą trwale niesprawną.
Tak, na szczęście jest większa świadomość, że udar jest, że na udar się choruje. Więc leczenie, które mamy dostępne...
Powiedziałbym, że marna pociecha, jeżeli będę trwale niesprawny.
Ale leczenie, które jest dostępne, ono jest skuteczne.
Dobra, to wie pani co, porozmawiamy o tym, kurczę, dobrze, wie pani co, bo ja nie chcę tego udaru mieć. Ja się przestraszyłem, słucham teraz, że coraz młodsi dostają udaru, nie żebym ja był coraz młodszy, więc tym bardziej myślę sobie, nie, mnie się nie opłaca dostać udaru, ja chcę jeszcze do Afryki pojechać. I to nie raz, więc co mam robić? Panie Mazurek, co pan ma robić?
Regularnie dokonywać pomiarów ciśnienia tętniczego celem wykrycia nadciśnienia bądź sprawdzenia, czy jest prawidłowo kontrolowane, jeżeli jest ono leczone.
Co to znaczy regularnie? Co ile?
No przynajmniej kilka razy w tygodniu.
Słucham? Przepraszam, jak? W tygodniu?
Jeżeli choruje na nadciśnienie tętnicze, to powinien.
Ja nie choruję na nadciśnienie.
Myślę, że raz w miesiącu możemy się ograniczyć.
Nie, bo ja słyszę kilka razy w tygodniu, nie mam codziennie sobie... Nie, dobrze, raz w miesiącu mam sobie zmierzyć ciśnienie, jeśli nie mam zbyt wysokiego.
Tak.
Będę wiedział, które jest za wysokie?
Uważa się, że 140 na 90 poniżej jest wartością akceptowalną.
Aha, czyli 140 i wyżej, nunu.
Tak jest.
No dobrze, ale żeby nie mieć tego, co jeszcze? Na co muszę, pani powiedziała coś, nie daj Boże, o diecie. Chciała się zająć pani moją dietą.
Dieta i aktywność fizyczna pozwolą zredukować masę ciała osób otyłych. I też mogą przyczynić się do obniżenia ciśnienia tętniczego, poziomu cukru, cholesterolu w sposób naturalny.
Tam u was
bez konieczności stosowania leków.
Tam u was na Banacha to jakaś mafia jest? Przepraszam, pani szefowa, pani profesor Pruszczyk też mi mówiła, że mam się za siebie wziąć. To jest mi bardzo... To w ogóle w ludzi obrażacie. No dobra. Mam się ruszać, nie obżerać słodyczami.
Tak.
Nie obżerać się jeszcze czym? Tymi tłustymi miechami.
Słodkie napoje.
A dobra, to nie
piję
akurat. Przekąski, tak. No dobrze, to wszystko wyeliminować albo ograniczyć.
Myślę, że wyeliminować może być trudne, chociaż to jest najlepsza opcja, ale może być trudno.
No dobrze, to jak już to jak się zabiorę za swoją dietę, to schudnę. No to dobrze. To nie jest najgorszy efekt uboczny.
Całkiem przyjemny.
Ja tam nie wiem, wie pani jak jest przyjemnie zjeść te niedobre, niezdrowe sery na przykład. Dobrze, przepraszam, proszę państwa, nie, jedzcie od teraz jarmuż, sery są niezdrowe. Znaczy sery też są niezdrowe, przepraszam?
Że w umiarkowanych, ograniczonych ilościach można spróbować wszystkiego.
No dobra, czyli zdrowa dieta i ruch. A to na wszystko ma pomagać, na serce ma pomagać, na udar ma pomagać.
To prawda.
Na nerwy ma pomagać.
To
w zasadzie medycyna specjalnie od tysięcy lat się nie rozwinęła.
A dalej chorujemy.
No właśnie o tym mówię. W ogóle cały czas mówicie ludziom to samo. No dobrze, pani doktor.
Palenie papierosów. Jeżeli osoby palące również powinny zaprzestać palenia, bo to zwiększa ryzyko powstania miażdżycy.
Dobrze. Nie palę. A te inne papierosy, co oni tam używają? To
jest również nikotyna i również niezdrowe.
A pani pali, nie daj Boże?
Nie.
A kiedyś pani paliła?
Paliłam.
Przepraszam, głupi żart, ale tylko jak byłam w ciąży. Nie, dobrze, czyli nie palić. To już nie będę pytał o alkohol, bo alkohol jest niezdrowy. Więc nie będę pytał, zaraz pani mi zabroni picia wina, więc nie będę o to pytał. Bo chociaż tam podobno czasami można do zdrowotności. Pani doktor, czy to jest choroba cywilizacyjna, udar, o którym rozmawiamy?
myślę, że choroba udar jest chorobą cywilizacyjną. Na udar niedokrwienny w Polsce choruje bardzo dużo osób, bo rocznie to jest około 80-90 tysięcy. Udar jest trzecią co do częstości przyczyną zgonu po chorobach serca i nowotworach. Jest pierwszą przyczyną niepełnosprawności osób dorosłych po 40 roku życia. Więc tak, jest to choroba cywilizacyjna.
Ale cywilizacyjna wskazywałoby, że wraz z rozwojem naszej cudownej cywilizacji tych udarów może być więcej i jest więcej.
To tutaj o te dane to trzeba się zwrócić do NFZ-u, ale zdaje się, że może być trend zwyżkowy, jeżeli chodzi o zachorowalność na udary.
Na pewno słyszymy o tym, że coraz częściej młodzi ludzie zapadają na te udary.
Tak, bo udar jest to choroba związana z wiekiem. Głównym czynnikiem ryzyka jest wiek, natomiast występuje również u osób młodych, przy czym u osób młodych są inne przyczyny udaru. Nie będzie to migotanie przedsionków, nie będzie to miażdżyca, ale inne przyczyny.
A co to są mikroudary takie, o których się słyszy? Pani się teraz uśmiecha.
Udar to udar. Nie wiem, udar może mieć różną wielkość. Może być udar rozległy, bądź też udar, który obejmuje mniejszy obszar w mózgu.
No bo ludzie sobie mówią, udar 24-godzinny. Jest coś takiego w ogóle? Czy to
nie ma. Jest pojęcie, które kiedyś było stosowane, jak mieliśmy mniejsze możliwości diagnostyczne. Natomiast teraz każde wystąpienie nagłych objawów, bo udar to jest sytuacja nagła, któremu towarzyszy w badaniach obrazowych widocznych.
Jeszcze raz, bo ja się pogubiłem gdzieś.
Czyli udar.
Udar to wiemy.
Objawy neurologiczne, osłabienie kończyn, zaburzenia mowy, asymetria twarzy. I u takich pacjentów u wszystkich wykonujemy badania obrazowe. Jeżeli w tych badaniach obrazowych
to
tomografia, rezonans.
To trzeba mówić, że tomografia i rezonans.
Jeżeli w nich wykryjemy ognisko niedokrwienne, to nie ma znaczenia, czy to trwa 24 godziny, czy 5 minut. Jest to udar.
Młodzi ludzie nas słuchają tam za szybą i oni dopytują, a jakie są przyczyny u młodych? Bo oni myślą, że wie pani, ja jestem stary, to już wiadomo, spisany na straty, ale oni...
U młodych może to być rozwarstwienie tętnicy szyjnej, czyli uszkodzenie ściany naczynia, która prowadzi do jego zamknięcia.
No dobrze, dobrze. Pani mówi teraz, co jest przyczyną, a czy oni mogą coś z tym zrobić, żeby mi się ta tętnica nie uszkodziła? Coś z szyją mają zrobić sobie?
Często to jest jako wynik urazu, więc...
Urazy, no to wiadoma sprawa. Czyli macie prowadzić bezpieczny tryb życia i tyle, tak? To mam im powiedzieć, że mają... Słuchajcie, nie, po prostu wiecie, żadnych piąteczków od teraz. Jarmuż i soki, ale tylko naturalne i to też warzywne, bo z owoców mają za dużo cukru.
Owoce też powinno się ograniczyć
na
korzyść warzyw.
Warzyw. Czyli słuchajcie, buraki i jarmuż od teraz podstawą waszej diety młodzieży. Ja już jestem stary, to ja już tam mogę. Dobrze, pani doktor. Ruch, dieta, używki to wszystko bardzo ważne czynniki, no bo jak pani mówi, że największym czynnikiem ryzyka jest wiek, to jakby tu pani powiedzieć, z tym nie da się nic zrobić. No właśnie, z tym się nie da nic zrobić. Ale to nam może rzeczywiście pomóc, ruch, dieta i używki? Żadnych leków, żadnych suplementów diety, żadnych takich, tylko po prostu.
Leki wtedy, kiedy rozpoznamy choroby, które prowadzą do udaru. A w tym celu należy wykonywać na przykład okresowo pomiar cukru we krwi, pomiar cholesterolu, żeby wiedzieć, kiedy leki włączyć. Cukrzyca nie daje po początkowym stadium znaczących objawów.
To bardzo ważne. Czyli co jakiś czas się kontrolujemy, czyli sprawdzamy, czy mamy cholesterol i cukier w normie.
Tak.
Oraz ciśnienie.
Tak.
A poza tym się ruszać, jak już mówiłem, buraki i jarmuż. Fantastyczna perspektywa przed państwem. Bardzo pani serdecznie, pani doktor, dziękuję za wizytę w naszym studiu. Państwu życzę miłego piątku. Uważajcie na siebie i opowiedzcie, jak tam na tej nowej diecie. Do usłyszenia.